powiedziała, że od trunku statek kręci się wokół niej, więc Sam pomógł jej zejść po drabinie do położonych na dziobie kwater dla kobiet. Tuż za drzwiami kajuty wisiała lampa i wchodząc, Sam uderzył o nią głową. Au, mruknął. Boli cię? Zapytała Goździk. Pochyliła się i pocałowała go w usta. Sam zdał sobie nagle sprawę, że odwzajemnia pocałunek. Powiedziałem słowa, pomyślał, ale jej ręce ciągnęły już za jego strój, rozwiązując sznurówki spodni. Przerwał na chwilę pocałunek. Nie możemy, zdołał powiedzieć. Możemy. Odparła jednak Goździk i znowu zamknęła mu usta swoimi ustami. Cynamonowy wiatr tańczył jak szalony wokół nich i Sam czuł smak rumu na języku dziewczyny. Nagle zorientował się, że jej piersi są nagie, a on ich dotyka. Powiedziałem słowa, pomyślał po raz drugi, lecz wtem jedna z jej sutek znalazła się w jego ustach. Była różowa i twarda, kiedy ją possał, usta wypełniło mu mleko. Jego smak mieszał się ze smakiem rumu. Nigdy nie znał czegoś równie słodkiego i smacznego. Jeśli to zrobię, nie będę lepszy od Dareona, pomyślał Sam, ale to było zbyt przyjemne, by mógł przestać. Nagle jego kutas wydostał się na zewnątrz, wysuwając się ze spodni niczym gruby różowy maszt. Wyglądało to tak głupio, że Sam mógłby się roześmiać, ale Goździk pchnęła go na swoją koję, uniosła spódnicę wokół ud i opadła na niego z cichym jękiem. To było jeszcze lepsze niż sutki. Jest taka wilgotna, pomyślał zdyszany chłopak. Nie wiedziałem, że kobieta może się tam zrobić taka wilgotna. Jestem teraz twoją żoną, wyszeptała, przesuwając się rytmicznie nad nim. Sam jęknął. Nie, nie możesz nią być, zaprzeczył w duchu. Powiedziałem słowa. Na głos wyrzekł jednak tylko tak. Potem Goździk zasnęła, obejmując go ramionami i wtulając twarz w jego pierś. Sam również potrzebował snu, ale był pijany rumem, kobiecym mlekiem i Goździk. Wiedział, że powinien wrócić do swego hamaka w kajucie dla mężczyzn, lecz było mu z nią tak przyjemnie, że z jakiegoś powodu nie mógł się ruszyć. Przyszli inni, mężczyźni i kobiety. Słuchał, jak się całują, śmieją i kochają ze sobą. To letniacy. Tak u nich wygląda żałoba. Na śmierć odpowiadają życiem. Czytał o tym gdzieś, dawno temu. Zastanawiał się, czy Goździk też o tym wiedziała, czy Koya Mo powiedziała jej, co ma zrobić. Oddychał zapachem jej włosów, gapiąc się na kołyszącą się nad nim lampę. Nawet sama starucha nie wyprowadziłaby mnie bezpiecznie z tej kabały. Najlepsze, co mógłby zrobić, to wymknąć się ukradkiem i skoczyć do morza. Jeśli się utopię, nikt nigdy się nie dowie, że ukryłem się hańbą i złamałem śluby. A Goździk będzie mogła sobie znaleźć lepszego mężczyznę, nie takiego wielkiego, spasionego tchórza. Ocknął się rankiem w swym hamaku w kajucie dla mężczyzn. Ksondo krzyczał do niego coś o wietrze. Wiatr się wzmaga, darł się Matt. Wstawaj i bierz się do roboty, czarny Samie. Wiatr się wzmaga. Braki w słownictwie Ksondo nadrabiał głośnością. Sam postawił nogi na pokładzie i natychmiast tego pożałował. Głowa mu pękała. Jeden z pęcherzy na dłoni rozerwał się w nocy i chciało mu się wymiotować. Ksondo nie znał jednak litości i Sam nie miał innego wyjścia, jak z wysiłkiem wdziać czarny strój, który leżał na pokładzie pod hamakiem, wilgotny i ciśnięty bezładnie. Powąchał go, żeby sprawdzić, czy jest bardzo brudny, i poczuł zapach soli, morza i smoły, mokrego płótna i pleśni, owoców, ryb i czarnobrzuchego rumu, niezwykłych przypraw i egzotycznych gatunków drewna, a także uderzający do głowy bukiet swego własnego, zaschniętego potu. Poczuł też jednak Goździk, czystą woń jej włosów oraz słodki zapach mleka. Włożył strój z radością. Oddałby jednak bardzo wiele za ciepłe, suche skarpetki. Między palcami stóp zaczął mu wyrastać jakiś grzyb. Kufer z księgami bynajmniej nie wystarczył, by opłacić przejazd dla czterech osób z Braavos do Starego Miasta. Na cynamonowym wietrze brakowało jednak ludzi. Kuhuru Mo zgodził się więc ich przyjąć, pod warunkiem, że będą pracować. Gdy sam się sprzeciwił, mówiąc, że maester Emon jest zbyt słaby, chłopczyk jest niemowlęciem, a goździk panicznie boi się morza, Ksondo parsknął tylko śmiechem. Czarny sam jest wielkim, grubym mężczyzną, oznajmił. Czarny sam będzie pracował za czterech. Prawdę mówiąc, sam miał tak niezgrabne ręce, że wątpił, czy wykonywał pracę choć jednego wprawnego marynarza. Starał się jednak. Szorował pokłady i skrobał je kamieniami. Ciągnął za łańcuch kotwiczny, zwijał liny, polował na szczury, zszywał rozdarte żagle. Wrzącą smołą zalewał dziury w kadłubie, czyścił ryby i siekał owoce w kambuzie. Goździk również się starała. Radziła sobie w olinowaniu lepiej od sama, choć od czasu do czasu widok tak wielkiego przestworu wody nadal sprawiał, że zamykała oczy. Goździk, pomyślał sam, co mam z nią zrobić? Dzień był długi, upalny i parny, a ból głowy czynił go jeszcze dłuższym. Sam zajął się linami, żaglami i innymi zadaniami, jakie zlecał mu Ksondo. Starał się, by jego spojrzenie nie wędrowało do beczki z rumem, w której przechowywano ciało maestera Emona, ani do goździk. Nie potrafiłby spojrzeć w oczy dzikiej dziewczynie po tym, co zrobili w nocy. Kiedy pojawiała się na pokładzie, on schodził na dół. Kiedy szła na dziób, on przemieszczał się na rufę. Kiedy się do niego uśmiechała, odwracał głowę, choć czuł się wówczas podle. Trzeba było skoczyć do morza, kiedy jeszcze spała, pomyślał. Zawsze byłem tchórzem, ale do tej pory nie byłem wiarołomcą. Gdyby maester Emon nie umarł, sam zapytałby go, jak powinien postąpić. Gdyby na pokładzie był Jon Snow albo nawet Pip czy Gren, mógłby się zwrócić o radę do nich. Miał jednak tylko Ksonda. On nawet nie zrozumiałby, co mówię. A nawet gdyby zrozumiał, poradziłby mi, żebym pierdolił się z nią dalej. Pierdolić było pierwszym słowem języka powszechnego, jakiego nauczył się Ksondo. Używał go z wielkim upodobaniem. Sam miał szczęście, że cynamonowy wiatr był takim dużym statkiem. Na pokładzie Kosa goździk dopadłaby go z łatwością. W Siedmiu Królestwach wielkie żaglowce z Wysp Letnich zwano łabędzimi statkami. Ze względu na ich białe, wydęte na wietrze żagle oraz figury dziobowe, które najczęściej wyobrażały ptaki. Choć były to potężne statki, mknęły po falach z niezrównaną gracją. Gdy cynamonowy wiatr dostawał od rufy silny powiew, mógł prześcignąć każdą galerę, choć podczas ciszy morskiej był bezradny. A na jego pokładzie znajdowało się mnóstwo miejsc, gdzie mógł ukryć się tchórz. Pod koniec wachty sam w końcu dał się złapać. Kiedy schodził na dół po drabinie, Ksondo chwycił go za kołnierz. Czarny sam pójdzie z Ksondem, oznajmił. Pociągnął go za sobą i rzucił na pokład u stóp Koimo. Daleko na północy, nisko nad horyzontem, unosiła się mgiełka. Koja wskazała na nią. To jest wybrzeże Dorn. Piasek, skały, skorpiony i żadnej bezpiecznej przystani przez długie setki mil. Możesz tam dopłynąć, jeśli chcesz, i dojść do Starego Miasta na piechotę. Musiałbyś przejść przez głęboką pustynię, wspiąć się na parę gór i przepłynąć Stróżycę. Albo możesz pójść do goździk. Nic nie rozumiesz. Nocą uczciliście pamięć umarłego i oddaliście cześć bogom, którzy stworzyli was oboje. Ksondo zrobił to samo. Ja musiałam opiekować się dzieckiem, ale w przeciwnym razie byłabym z nim. Wszyscy ludzie z Westeros uważają, że miłość to coś wstydliwego. Miłość nikomu nie przynosi wstydu. Jeśli wasi septonowie mówią, że jest inaczej, to znaczy, że waszych siedmiu bogów to z pewnością demony. Na wyspach wiemy lepiej. Nasi bogowie dali nam nogi, byśmy biegali, nosy, byśmy wąchali i ręce, byśmy dotykali i czuli. Jakiż szalony, okrutny Bóg dałby ludziom oczy, a potem powiedziałby, że muszą je cały czas trzymać zamknięte i nigdy nie patrzeć na piękno świata. To byłby potworny Bóg, demon ciemności. Koja dotknęła sama między nogami. To również bogowie dali ci w jakimś celu, do... Jak brzmi to westeroskie słowo? Pierdolenia, podpowiedział Ksondo. Tak, do pierdolenia. Po to, byś mógł sprawiać przyjemność i robić dzieci. Nie ma w tym wstydu. Sam odsunął się od niej. Złożyłem śluby. Nie wezmę sobie żony i nie spłodzę dzieci. Powiedziałem słowa. Ona zna te słowa. Ma w sobie wiele z dziecka, ale nie jest ślepa. Wie, dlaczego ubierasz się na czarno i płyniesz do Starego Miasta. Wie, że nie będzie mogła cię zatrzymać. Pragnie cię tylko na chwilę, to wszystko. Straciła ojca i męża, matkę i siostry. Straciła dom i cały swój świat, ma tylko ciebie i dziecko. Dlatego idź do niej, albo płyń do brzegu. Zdesperowany Sam spojrzał na mgiełkę unoszącą się nad odległym brzegiem. Wiedział, że nie miałby najmniejszych szans tam dopłynąć. Poszedł do Goździk. To, co zrobiliśmy... Gdybym mógł wziąć sobie żonę, wolałbym ciebie od każdej księżniczki czy szlachetnie urodzonej panny, ale nie mogę. Nadal jestem wroną. Powiedziałem słowa, Goździk. Poszedłem z Johnem do lasu i powiedziałem słowa przed drzewem sercem. Drzewa na nas patrzą, wyszeptała dziewczyna, ocierając łzy z jego policzków. W lesie nic nie umknie ich spojrzeniu, ale tu nie ma drzew. Tylko woda, Sam. Tylko woda.